Jestem mały, jestem brzydki. Psina mój widok wyjął, kobiety nie chcą ze mną tańczyć. Co mam robić? Muszą się mnie bać, mówi Ryszard w pierwszym monologu. Ale żeby się mnie bali, to muszę mieć władzę. Ja nie lubię grać scen erotycznych, bo się wstydzę i to jest, to jest naturalny odruch człowieka. Aktor też jest człowiekiem.
Dzień dobry Państwu, kolejna rozmowa i tak, właśnie powiedziałam, z naszym dobrem narodowym, jakim jest Daniel Olbryski. Aktor, ale też osoba bardzo aktywna społecznie, politycznie, zaangażowana, prawie od zawsze, w różnych sprawach.
No chyba tak wyszło jakoś i nie ma już odwrotu.
Ostatni raz, kiedy widzieliśmy się, była to premiera filmu, w którym grałeś jedną z dwóch głównych ról rosyjskiego reżysera.
I muzyka, dyrygenta.
No ale reżyserował film. Rosjanin.
Rosjanin, tak. Rosyjski Żyd, wspaniały facet, tak.
I film, taki, można powiedzieć, taki trochę bergmanowski, taki rosyjski Bergman. Historia ojca, narcystycznego ojca, autorytarnego i syna, który próbuje się przebić.
Tak, syna grał, wspaniały aktor rosyjski.
I ty grałeś wtedy po rosyjsku, natomiast film bardzo mi się podobał. Natomiast co tam była, przypomnij, za historia, że no nie chciałeś zagrać się w związku z tym rosyjski film i zdjęcia się odbywały nie w Rosji?
No, bo w 2014 roku odbywała się olimpiada w Soczi, jak pamiętamy. I ja wyszedłem naprzeciw propozycji rosyjskiego z pochodzenia Ukraińca, Ławrzyńczuka, bardzo zdolnego reżysera, który bywa w Polsce, często świetnie mówił po polsku i napisał sztukę czteroosobową, którą próbowałem w Moskwie, gdzie nic jeszcze nie zapowiadało nieszczęścia. Odbywała się olimpiada w Soczi, gdy ja próbowałem w środku Moskwy tę sztukę, której premiera miała być w końcu marca chyba w Teatrze Majakowskiego na 1000 miejsc, wspaniały teatr w centrum Moskwy. I ja zakończyłem, już sztuka była właściwie zrobiona, wróciłem do Warszawy na jakieś 2 tygodnie, jak mówiliśmy, i miałem wtedy w międzyczasie ta olimpiada, widziałem w telewizorach, się szumnie zakończyła, cały świat przyjechał na tę olimpiadę i miałem wrócić w połowie marca, dokończyć próby już w teatrze i grać w każdy weekend, przylatywać do Moskwy i w długie weekendy grać. No i Putin zajął wtedy Krym. Ja przez 2 doby się zastanawiałem z Krystyną, małżonką, co tu robić dalej. I oczywiście wystosowałem otwarty list, że w tej sytuacji ja nie mogę przyjechać do Moskwy i grać. I nawet nie tylko dlatego, że prezydent Putin okazał się, no, łamiąc wszystkie międzynarodowe zapisy przecież za zrzeczenie się broni nuklearnej, Ukraina miała gwarancję od mocarstw światowych, w tym od Rosji, że nienaruszalność swojego ówczesnego terytorium, czyli to zostało złamane. I napisałem to nie dlatego, że Putin, bo ja też niekoniecznie, nie zawsze kocham polskie władze, o czym potem mam nadzieję, ale że całe społeczeństwo, właściwie 90%, poparło tę aneksję. Więc ja nie widzę możliwości wyjść na scenę w pięknym języku rosyjskim, języku moich przyjaciół, Okudżawy, Wysockiego, grać w sali na 1000 osób ze świadomością z tyłu, że tam 900 osób myśli tak samo jak Putin. Tego to jest za trudne dla mnie zadanie aktorskie. I odesłałem wszystkie pieniądze, jakie zaliczkowo mi wypłacono, dość pokaźne. I oni napisali do mnie, że rozumieją to. Namawiałem, żeby znaleźli jakiegoś aktora rosyjskiego, że szkoda wspaniałej pracy, żeby zagrał moją rolę. Odpisali, że nie, będziemy czekali na ciebie, na lepsze czasy, z wiarą, nadzieją, miłością. No ale minęły lata, lepsze czasy nie nadeszły, stały się nie tylko gorsze, tylko wręcz czymś potwornym, do czego jesteśmy świadkiem w tej chwili, prawda?
Co ale film Van Gogh był kręcony na Łotwie, tak?
I tak, ja odmówiłem wtedy przy wyjazdów. Miałem przez kilka lat propozycje, bo tam byłem znany, lubiany przez różnych reżyserów, nie tylko teatralnych. I propozycje przychodziły za każdym razem, żebym coś zagrał. Czy w studiu mojego przyjaciela Nikity Michałkowa, czy inni reżyserzy. Ja odmawiałem w ogóle przyjazdu do Rosji na terytorium, chodzenie do konsulatu po wizy rosyjskie. Nie wyobrażałem sobie tego. I gdy przyszła ta bardzo ciekawa propozycja zagrania ojca i syna w znakomicie napisanym scenariuszu, powiedziałem, fajnie, ale nie będę tego kręcił na terytorium Rosji. To było kilka lat temu i całą produkcję przeniósł reżyser na Łotwę. Mm. I żeby było zabawne, to na takim Sputniku, u nas się Sputnik też, przegląd filmów tak. rosyjskich odbywał. To widziałeś właśnie ten film w Polsce w czasie tego Sputniku, tylko w Anglii też się taki odbywał. I oni nie tylko wybierają tam jury najlepszy film z tych pokazywanych, ale tak jak na Oscarach jest najlepszy aktor i najlepsza aktorka, nominacje. I ja dostałem nagrodę w jury międzynarodowym jako najlepszy rosyjski aktor roku, którą zresztą mi reżyser przywiózł i 2 tygodnie temu, bo nie był w Polsce. Ja nie mogłem polecieć do Londynu. Przyleciało 4 aktorów nominowanych z Moskwy. Ja nie mogłem, grałem przedstawienia w Polsce. Ale dostałem tę nagrodę, najlepszy aktor rosyjski roku 2018, zdaje się.
To. No tak, bo to jeszcze było przed pandemią.
Jeszcze przed pandemią i przed wojną oczywiście. Mm.
Powiedziałeś mojego przyjaciela Nikity Michałkowa, ale rozumiem byłego przyjaciela.
Trudno, no przyjaźń niby jest bez żadnych tam warunków, bezwarunkowa, tak się nazywa. On jest moim przyjacielem i pewnie do śmierci zostanie, ale przyjacielem, któremu w tej chwili jak się zachowuje, już nie chciałbym podawać ręki. Mówię to z ogromnym bólem. Tak jak z ogromnym bólem mówię, że to społeczeństwo niestety jest społeczeństwem. Mówię to z ogromnym bólem, bo tak naprawdę gdzieś w głębi duszy jestem z powodu kultury rosyjskiej i nie tylko rusofilem, prawda, wychowany na Tołstoju, na Czechowie, tak jak my wszyscy na Jesieninie, Majakowskim, Błoku, czy moje pokolenie uczyło się rosyjskiego na piosenkach późniejszego mojego przyjaciela Okudżawy czy Wysockiego, więc to jest dla mnie dramat, nawet nie bójmy się wielkich słów, rozpacz, że nie chcę, że mogę tylko zacytować, cóż aktor może. Lepiej się posłużyć poezją, ostatnią strofką do przyjaciół Moskali Mickiewicza, która brzmi: kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży do cierpliwie i długo noszonej obroży, że gotów w końcu kąsać rękę, co ją targa. Tak zaczyna się, wy czy mnie wspominacie. Czuję się trochę, tu z proporcją Gardet właśnie, jako tak, jak się mógł czuć Mickiewicz, pisząc te teksty, a nawet bardziej dramatycznie, wydaje mi się, bo to, co się stało z teraz, to jest zbrodnia i współodpowiedzialny za tę zbrodnię jest cały naród rosyjski, że nie obala tyrana własnoręcznie. Ciągle jeszcze na to liczę, bo w tym kraju działy się w historii rzeczy nieobliczalne, które niestety wpędzało ich w ten kraj i nie tylko ten kraj. Często w jeszcze straszniejsze sytuacje, jak rewolucja, prawda, październikowa. W pewnym momencie naród powstał, obalił carat. No i wyniknęły z tego rzeczy jeszcze okropniejsze. Także jestem na stare lata bardzo, bardzo przygnębiony, to jest eufemizm. Mm.
Postaram się trochę rozjaśnić atmosferę, żeby i dla ciebie, i dla naszych widzów, i porozmawiać o sztuce, no bo sztuka przynosi pewnego rodzaju ulgę, prawda?
Tak, świata nie zmienia, ale tak jak muzyka.
Łagodzi obyczaje.
Łagodzi obyczaje, sport, muzyka.
Grasz teraz w teatrze u Tomka Karolaka.
Tak, tak, bardzo dużo gram w
teatrze. Opowiedz trochę o tym spektaklu.
To tę sztukę, którą napisał francusko-rumuńsko-polski Żyd. Bo korzenie również polskie gdzieś w jego skomplikowanym rodowodzie można odnaleźć i przyniosła mi tę sztukę na początku tego tysiąclecia, czyli przed wielu laty już, Magda Łazarkiewicz, młodsza siostra Agnieszki Holland, już przetłumaczoną z francuskiego, bo napisana była w języku francuskim przez pana, który się nazywa Serge Krybius, ma mieszankę bardzo interesującą krwi przodków. Być może to również spowodowało, że jest kimś bardzo utalentowanym, ta mieszanka. I to jest opowieść o starzejącym się aktorze i jego synu. Pełna dramatycznych, przejmujących, gwałtownych, wzruszających, czasami komicznych konfliktów, jak to bywa między silnymi indywidualnościami ojca i syna. I początkowo Magda chciała, żeby to ojca zagrał Adam Hanuszkiewicz, mój ojciec teatralny, wielki przyjaciel, a ja tego syna. No ale mijały lata, jakoś ona nie znajdowała producentów, była dosyć niemrawa w tych poszukiwaniach i staraniach. W międzyczasie zachorował i umarł Adam. I raptem wróciła z tą propozycją, gdy ja już byłem w wieku nadającym się na granie tego ojca, aktora, który szykuje się do roli Lira właśnie, nomen omen, którego ja w dwóch inscenizacjach zagrałem. Jedno to była w reżyserii Androna Konczałowskiego, starszego brata, który w teatrze na Woli kilkanaście
brata
lat.
Nikity Michałkowa,
tak. Tak. Wielkiego reżysera filmowego, ale również świetnie poruszającego się i w operach, i w sztukach teatralnych. I ja, na moje zaproszenie on przyjechał wtedy do Warszawy i w teatrze na Woli z castingiem, który robiłem z żoną, bo on nie znał polskich aktorów. Wystawiliśmy, potem to zagrałem jeszcze, wszedłem w inscenizację krakowską Krzysia Jasińskiego i też grałem tego Lira. Czyli to było mi bliskie i co było, ułatwiło mi granie, bo rozumiałem o czym to jest sztuka oraz są tam liczne cytaty, monologi z Króla Lira, które natychmiast nacisnąłem sobie guzik i natychmiast mogłem na scenie i mogę nadal, bo sztuka miała premierę pod koniec zeszłego roku w teatrze, nowym teatrze siedzibie Imki, Tomka Karolaka. Reżyseria, można powiedzieć, była zbiorowa, bo to żeśmy tak to zaczęli z Magdą, a potem Magda się coś skonfliktowała z Tomkiem. Się nie chciałem do tego wtrącać. Wycofała swoje nazwisko, ale ona to przyniosła, ona spowodowała, ona nas obsadziła, jak gdyby. A jak kokietliwie Wajda mówi, bo reżyseria to jest bardzo proste zajęcie, należy tylko dobrze obsadzić aktorów, dalej już jest proste. No więc ona obsadziła tych aktorów, ale dalej już we dwójkę żeśmy to kontynuowali i odbyło się to koniec zeszłego roku, to 2021, czyli moje 60-lecie pracy, bo debiutowałem w telewizji w młodzieżowym studiu Andrzeja Konica w roku pańskim 1961.
I 13 grudnia 81.
Pierwszej rozmowy i twój tata do końca naszych spotkań, już spotykaliśmy się przecież wielokrotnie po moim powrocie z Francji. I zawsze tak mówił, bardzo pana przepraszam, że panu 20-lecie pracy popsułem w 13 grudnia, tak. I to się spotkało ze wspaniałym przyjęciem nielicznych recenzentów, bo tak wielu tych recenzji nie czytałem, ale przede wszystkim, co najważniejsze, widowni i tej, która przychodzi, ciągle napełnia tę salkę na Bemowie, gdzie się mieści Imka i przychodzi do wszystkich teatrów, gdzie gramy po całej Polsce. Nawet w tym miesiącu zagramy chyba z 8 razy jeszcze. Zdążymy zagrać. Gramy to z ogromną radością. A parę dni temu byłem jeszcze w Paryżu prywatnie. Spotkałem kolację, zjadłem w towarzystwie właśnie również między innymi autora, mówiąc mu, że no pokaźne tantiemy już go oczekują i jeszcze widzę na przyszłość. Będziemy grali to, mam nadzieję, długo, jak zdrowie nam dopisze. Tomek gra wspaniale mojego syna i mam ogromną radość w graniu. A gram w 4 sztukach, wyobraź sobie, Moniczko.
A, jeszcze? To
tak, gram. Tak,
to raptem, zapraszaj.
Raptem deszcz na stare lata takiego nieoczekiwanego, bez kokieterii, brania, jakie mam w tej chwili w teatrach prywatnych, bo gram już kilkanaście lat, partneruję wspaniałemu, nie wiem, czy widziałaś, Kubie Wojewódzkiemu w sztuce Woody Allena,
tak.
Play It Again, sam zagraj to jeszcze raz, sam, gdzie ciągle w Teatrze Szóste Piętro, gdzie sam dyrektor, również mój kolega i przyjaciel młodszy, Michał Żebrowski gra, Ania Cieślak, Kurde i Szatan, też na zmianę to grała z Małgosią Sochą w tej chwili. Ona, gramy to, ciągle napełniamy tę salę i ciągle publiczność się bardzo cieszy. Gram z Karolakiem, gram świetnie napisaną komedię Berek 2, polską komedię, którą też już chyba z 200 przedstawień i też jeździmy z tym po Polsce i też w tym miesiącu i w Krakowie i w Poznaniu po raz kolejny napełniamy takie teatry jak Teatr Słowackiego, a wiesz jak krakawerki są trudni dla warszawskich aktorów. Tak. Raptem się to udaje i no już w Teatrze Polskim mój kolega dyrektor Andrzej Seweryn uznał, że już dość tego dobrego, już zemsty w Teatrze Polskim nie gram, ale gram ciągle zemstę Cześnika w Teatrze Stu w reżyserii Jasińskiego, który też przeniósł to do Teatru Polskiego. Jeszcze gram i też w tym miesiącu 4 razy. Jeszcze, czyli 4 sztuki.
Jak ty dajesz radę? Fizycznie.
Fantastycznie.
Tak?
To trzyma. No muszę być też w dyscyplinie. No. Także po przedstawieniach nie ma hucznych bankietów.
Skończyło się.
No tak, nie. Już nie te lata. I wracam wtedy gdzieś tam, gdzieś, jeśli to jest poza Warszawą, to wracam, śpię. Następnego pewnego dnia siodłam konia i jeżdżę w moich lasach podwarszawskich i jak widzisz,
no,
nie najgorszej
forma. Świetna forma.
Cztery sztuki i zaczynamy niedługo następne dwie. W tym jedno, być może z Andrzejem Sewerynem, jeszcze nie będę mówił co, w produkcji Jurka Gudejki, bo bardzo, bardzo sobie cenię właśnie jego jako organizację, Jerzego, jego smak, jego przedstawienia, które...
I serdecznie go pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy. To fantastycznym jest producentem, także w jego produkcji gram dwie sztuki i w tej chwili planujemy dwie następne. Być może z Andrzejem Sewerynem zaczniemy próby na początku przyszłego roku, a później moim marzeniem jest spotkać się znowu od czasu Otella. Nie graliśmy właściwie razem. Jagona grał on, czyli Piotr Franceschi, Otella ja. Dla telewizji to było. Też mamy sztuczkę w zanadrzu fantastyczną, którą być może już w tym sezonie, może nie, ale rozpoczniemy następny sezon, bo Jurek Gudejko już chyba będzie miał własną salę, którą będzie sala Riviery tam przy Politechnice. Takie są, mamy plany jeszcze, żeby nie zapeszyć w szkło.
Tak, tutaj nie mamy, tam trochę drewna też.
Trochę drewna, jest, ale bardzo bym chciał. I to mnie na razie zawodowo fantastycznie wypełnia mi czas. Również portfel, bo
w trudnych czasach.
Także to też jest ważne, że ciągle nie muszę jeździć za granicę, żeby a z propozycji filmowych
no właśnie.
Co roku coś mam, ale nie z Polski. Także znowu ta porównanie, ile ról zagrałem po polsku w filmach, a ile w obcych językach, przeważają już.
Naprawdę? Na
około 200 filmów fabularnych bądź do telewizji, to więcej chyba zagrałem w obcych językach, w tym rosyjskim, węgierskim, czeskim,
no i
niemieckim, angielskim, francuskim oczywiście, włoskim, to więcej. Z Polski jakoś nie. Może już jestem za stary.
No to dla innych za stary nie.
Tak, ale
się,
jakoś
kiedyś...
obce kinematografie ciągle uważają, że jestem atrakcyjny aktorem, że warto dla mnie coś pisać, a w Polsce tak się to raczej nie zdarza od czasu, jak umarł Andrzej, a Jurek Hoffman przestał robić filmy, którego też serdecznie pozdrawiamy. Bardzo. Też go widziałem parę dni temu, zjechał ze swoich Mazur, siedzi, bo remontuje dom. Jest w fantastycznej formie.
Ach, to świetnie.
Ma już 91, w marcu będzie kończył i jest takim uosobieniem, no nie tylko to, że to tych trzech ludzi, na których trafiłem, co było największym szczęściem w moim życiu. No może czterech, Koniec w studiu jeszcze, ale potem Wajda w Teatrze Hanuszkiewicz i w kinie jeszcze Jurek Hoffman. To były no te trzy takie filary mojego startu fantastycznego,
no i niezapomniane role, które...
No Jurek mi tą trylogię mówi do mnie, ty w trójcy jedyny, tak, bo ja zdążyłem się załapać.
I Azja, na i Kmicic.
I Tuchajbej na koniec, tak. Ogniem i mieczem. A teraz robię właśnie audiobooki. Czytam tą ukochaną swoją literaturę. Nagrałem Pana Tadeusza już dla takiej produkcji. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest bardzo w porządku, skoro robi audiobook Pana Tadeusza i całą trylogię.
O.
Pana Tadeusza już nagrałem. Jestem w drugiej połowie Ogniem i mieczem.
No to bardzo jesteś zajęty. Bardzo.
Tak, bardzo fantastycznie.
Bardzo dobrze.
Otóż sobie siadam i czytam. To jest dosyć męczące, bo 3 godziny dziennie czytania to plącze się nie tylko język, szare komórki i odtlenia się człowiek. Także potem znowu rowerkiem do stajni, siodłam konia i...
I tak się regenerujesz.
I tak się regeneruje.
No tak.
A czasy są trudne.
Czasy są
nie
trudne.
Tylko na Ukrainie, ale również i w naszej ojczyźnie.
Jest trudno, ale jak powiedziałam, trochę może rozjaśniajmy, tak jak sztuką rozjaśniać.
Ale też musimy być, no nie, jak pierwsze tam jakieś wybory, to nasza obecna opozycja przegrała zupełnie w sposób niesamowity, podobnie jak w sposób niesamowity przegrał Komorowski.
Którego ty wspierałeś, prawda?
Którego ja wspierałem, tak, z różnymi konsekwencjami potem, to ta opozycja, nieraz to mówiłem, zresztą jadąc z prominentnymi politykami obecnej opozycji na spotkania po całej Polsce, ja mówiłem, no ale wy trochę w czasie tych wyborów i przygotowań się do tych wyborów i parlamentarnych i prezydenckich, to trochę się zachowywaliście jak bokser, który nie to, że wyszedł i się zasłania tylko, a nie atakuje, ale w ogóle z szatni nie wyszedł. Wyście oddali te wybory walkowerem, mówiłem przed laty. Przecież ja widziałem chociażby, jak się jechało samochodem, no to widziało się wyłącznie buzie ludzi, którzy potem przejęli tę władzę. Nic. Bezradność była zupełnie niesamowita. W tej chwili się trochę poprawiają, ale jeśli się straciło taką siłę, jaką są media publiczne, oddało się to też w ręce przeciwników politycznych, a te media są, no przecież, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale pamiętasz rzecznika Urbana, na którym żeśmy, który odszedł niedawno, którym pamiętasz, wieszaliśmy wtedy psy, my, ludzie z opozycji, ale to był łagodny, dobroduszny demokrata w porównaniu z tym, co widzę i słyszę w TVP Info w tej chwili. Przecież to niewiarygodne, to się nóż naprawdę w kieszeni otwiera. Jak można tak łgać? A zaczęło się...
A oglądasz?
Czasami tak, żeby wzbudzić w sobie właśnie tę złość, oburzenie, zaciskać pięści. O nożu nie mówię, jestem bokserem, ale zaciskać pięści przynajmniej i jakieś ciosy, przynajmniej intelektualne, wyprowadzać, a nie tylko się zasłaniać, prawda? To zaczęło się to wszystko od największego kłamstwa i od największej zbrodni, jaka się zdarzyła w historii Polski, kłamstwa o zamachu smoleńskim. Tak podzielić społeczeństwa w historii nie naród. Potrafił. Naród. Tak podzielić naród nie potrafili ani carowie, ani zaborcy, ani Bismarckowie różni, ani
komunizm.
Ani okupanci, prawda? Hitlerowcy, ani komuniści, żeby tak podzielić polski naród tym obrzydliwym kłamstwem. A o tym, że jest to kłamstwo, sam autor tego kłamstwa, pan Macierewicz, wie najlepiej. I również jego szef, pan Jarosław Kaczyński, na tragedii osobistej, którą zamienił w kłamstwo, odniósł pierwszy sukces polityczny i dalej tym gra. To jest coś obrzydliwego. Żaden agent moskiewski nie dałby rady tak podzielić społeczeństwo, jak podzielili to Pola, który otrzymał w tej chwili najwyższe odznaczenie Orła Białego. To jest coś niesłychanego w historii Polski. A przyklaskuje temu i za sznurki pociąga człowiek, jak już to powiedziałem kiedyś, nie tobie, ale napisałem taki list na koniec zeszłego roku, że nie znam w historii wolnej Polski, znaczącej postaci politycznej, bardziej nikczemnej niż nim jest Jarosław Kaczyński. I to w tej chwili, słuchając tego, co wypowiada ten osobnik na tych spotkaniach, to po prostu ogarnia mnie tylko takie poczucie, Boże mój, niedawno też widziałem fragment przemówienia Gomułki z 60. W filmie znakomitym zresztą Krzysia Langa, Marzec 68. Nie wiem, czy widziałeś ten film. No ale no, patrzymy po latach i mówimy, no tak, ale to nie była całkowicie wolna Polska. On w to głęboko wierzył. No dobrze. Nie mam poczucia wstydu. Natomiast mam poczucie wstydu, że moje prawnuki będą oglądały przemówienia obecne Jarosława Kaczyńskiego i będą do nas, naszego pokolenia, no jak mogliście dopuścić, żeby tego typu osobnik z wyboru, nie, nikt tego nam nie narzucał, z naszego wyboru doszedł do władzy i u tej władzy się przez tyle lat utrzymywał, niszcząc wszystko, co w tym kraju w sposób niejednokrotnie bardziej haniebny niż wymienieni zaborcy, okupanci czy pojałtańscy politycy polscy.
Tak myślę sobie, Daniel, że tak emocjonalnie do tego podchodzisz bardzo. I że masz...
Bo ja wiem, no emocjonalnie przez to, bo jestem człowiekiem, który ma temperament taki. No. To jest bardzo pragmatyczne myślenie. Ja jestem człowiekiem, no, obdarzonym temperamentem i tak i gram na scenie i przed kamerami i takim jestem człowiekiem, ale to nie jest szaleństwo to, co mówię, tylko coś opartego na znajomości historii dość gruntownej Polski i znajomości ludzi w tej historii i tych wspaniałych i tych haniebnych. Przecież ci generałowie wspaniali napoleońscy, Zajączek, generał jazdy znakomity Napoleona, Rożniecki, przepraszam, mylę nazwiska w każdym razie. Czy ojciec Zygmunta Krasińskiego, Wincenty, no, dowódca wspaniałego pułku szwoleżerów, prawda, do których należał Kozietulski, do gwardii napoleońskiej. Potem, gdy Napoleon przegrał, stali się wysokimi urzędnikami cara, namiestnikami cara. Zachowywali się dosyć haniebnie, ale umiałbym ich jako mecenas z urzędu, gdybym musiał, umiałbym ich bronić. Tak jak znalazłbym argumenty na perfidną, jako z urzędu mecenas, na chytrą obronę targowiczan, choć bardzo by to było trudne. Tak nie podjąłbym się, będąc najbardziej cynicznym i cwanym mecenasem obrony kilku, których nazwiska mogę wymienić. Panów Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry w tej chwili, gdyż szkodzą Polsce nie tylko wobec całego świata, ale demoralizują Polaków. Przecież te żarciki i rechot z własnych dowcipów pana Kaczyńskiego w czasie tych objazdów jego po Polsce jest również zwiększany przez rechot obecnych na sali, gdyż są już tak zdemoralizowani tymi właśnie rządami. I to jako człowiek kultury, który dba o to, o duszę Polaków. Chce, żeby byli lepsi. No, na tym w ogóle polega sztuka. Jak tu bym się modlił w swojej modlitwie ziemi, gdy się obudzi i blask wolności ją ozłoci, daj rządy dobrych, mądrych ludzi, wielkich w mądrości i dobroci. Przecież mamy dokładne zaprzeczenie w tej chwili tego, co... I to samiśmy to wybrali, więc jak mogę być spokojny i szczęśliwy i się uśmiechać. No, trzeba grać również komedię. I się cieszę, że ludzie chodzą na te przedstawienia, gdzie są również aluzje polityczne. Zdarzają się w każdym razie, gdyż w każdej mądrej literaturze zawsze wszystko jest w Szekspirze i nie tylko. Nie tylko. Naturalnie kiedyś też tak powiedziałem, no cóż, pierwszy monolog wykładałem w szkole teatralnej. Nie wiem, czy ci to mówiłem przed laty. I przyszedł wiersz, i przyszedł do mnie młody student i powiedział, o, że wybrałem sobie pierwszy monolog Ryszarda III, bo to też jest wierszem napisane. Ja mówię, to wiesz co, to sobie pomyśl, podstaw sobie jakiegoś polityka, najlepiej polskiego, który by ci się kojarzył. A ten monolog streszczam własnymi słowami. Jestem mały, jestem brzydki, psina mój widok wyjął, kobiety nie chcą ze mną tańczyć. Co mam robić? Muszą się mnie bać, mówi Ryszard w pierwszym monologu. Ale żeby się mnie bali, to muszę mieć władzę. A żeby dojść do władzy, no to muszę różne świństwa wykonać. No, w czasach szekspirowskich to po prostu mordować konkurentów. No, ale kończy się taka sztuka oczywiście, tak jak u Szekspira i wszystkie bajki ładne się kończą przegraną bitwą tego właśnie bohatera, obrzydliwego bohatera i krzykiem konia, konia, królestwo za konia. No ale, który również w sztuce z Karolakiem ten tekst pada. No ale Ryszard III przynajmniej umiał jeździć konno. A polityk, którego natychmiast student powiedział, a było to 9 lat temu, jeszcze nic nie zapowiadało takiego nieszczęścia. Powiedział, a to już wiem, kogo sobie podstawię. Też nieduży to był chłopak. Chciał tego Ryszarda III. I rzeczywiście ten polityk też prawa jazdy nie ma. Konno jeździć nie umie. Natomiast umie, jedyną rzecz, co umie, to mówić takie bzdury, które no niestety demoralizują Polaków, to jeszcze przynajmniej tę część jeszcze bardziej. I na temu trzeba położyć kres. No ale w kraju demokratycznym no to trzeba chodzić na wybory i rozsądnie głosować, bo inaczej będzie tak, jak przepowiadał to Bismarck, który powiedział w XIX wieku, Polaków nie trzeba napadać zbrojnie, nie trzeba okupować, trzeba dać im wolność, niech się rządzą sami, sami się wykończą, cytuję wielkiego kanclerza XIX-wiecznego Niemca. Gorzkie.
Gorzkie, Moniczko. Smutne, bardzo.
A umiesz mnie pocieszyć?
No. Próbuję kilka razy, ale cały czas idziesz jeszcze nie tutaj. Bo powiem ci to tak krotochwilnie może. Przygotowując się do naszej rozmowy.
A przygotowywałaś.
Tak, oczywiście. No, chciałam zobaczyć co nowego, więc,
no to,
więc to, co powiedziałeś, też ja wiedziałam, bo Tomek Korolak tutaj też był dwa miesiące temu, też więc o sztuce.
Nie, ale... no, ktoś powiedział, że pytam kto. To, że jesteśmy w dupie, to, ale najgorsze to, że zaczniemy się w tym dobrze urządzać.
Tak, jest takie powiedzenie, tak.
Nie wiem, kto to powiedział. Ktoś bardzo mądry, jakiś klasyk.
Wiesz co, i właśnie przygotowując się, to będzie tu zupełnie krotofilnie. I wyskakują, wiesz, w internecie tam jakieś takie napisy, takie co tam jakieś najnowsze. I ten Daniel Olbrzyski, seks z Kaliną Jędrusiuk nie było najgorszą rzeczą, która w życiu mnie spotkała.
W życiu czegoś takiego nie powiedziałem.
Tak.
Ktoś mi to przypisał.
Oczywiście nie, to zaraz ci powiem, o co chodziło. Chodziło o to, że autor tego
artykułu. Nie, mnie oszukałem.
No, tak, no więc właśnie tam chodziło też o tej prezerwatywie, ale chodziło o blaszany bębenek i niemiecką aktorkę,
Angela Winkler,
którą grałeś scenę erotyczną. I to było w tym, że to, co z Kaliną Jędrusik, to jest nic w porównaniu z to, co z tym się zdarzyło, kiedy grałeś w Niemczech.
No bo tam, że sekundę byliśmy kompletnie nadzy. Ja nie lubię grać scen erotycznych, bo się wstydzę i to jest... To jest naturalny odruch człowieka. Aktor też jest człowiekiem.
Tak.
Więc jeśli się trzeba grać sceny miłosną z kobietą, która powiedzmy się nie podoba.
No, czy, właśnie, no, czy jest trudniej, czy się podoba, czy się nie podoba? Bo to też jest może ryzykowne, jak się podoba, czy się...
Gorzej jest, jak się podoba.
No właśnie,
wtedy,
bo to ona się
wtedy
nie
ma
ochotę pohamować.
Uciekajcie, proszę wyłączyć kamerę, zostaję sam. Nie, ale w ogóle się zawsze wstydziłem to grać. I z Kaliną rzeczywiście...
Słynna scena
miałem
w pociągu,
to nie,
w obiecam.
Śmietniejszy, bardzo tam jeszcze, dowsip to jej w karecie wykonałem.
Tak.
Kiedy tak nie było nas odtąd, nie było nas widać przez szybę. Nie będę już tutaj tego opowiadał, to było opisane, ale a w Blaszanym Bębenku to akurat to z tej sceny jestem dosyć dumny, bo to nawet reżyser Schlendorf tak zebrał nas, tą Angelę, która mi się podobała zresztą. Bardzo ja jej.
Aha, nie, bo tam tak. Mówisz, że taka wielka kobieta.
Nie, nie.
Tam każdy tak napisali.
Fantastyczna, zmysłowa. I Schlendorf też zawstydzony trochę. No to jak to będziemy kręcili jutro? Obiecuję, że to będzie nieduża ekipa, taki pokoik w taki wynajęty w Gdańsku. Że to w pokoiku. I ja tak zawstydzony trochę, Angela zawstydzona. Ja mówię, polega rzecz na tym, że strasznie szybko musimy to odbyć, bo mały chłopak został na dole. Mamusia mu powiedziała, że na chwilę tylko idzie na górę. No, ale szybko to... No, jesteśmy ubrani. I to w takie, no, ubranka dosyć wymyślne takie, bo to taka epoka. Więc cały ten erotyzm musimy wyrazić w nieprawdopodobnie szybkim rozebraniu się. Apual, czyli do naga kompletnie. I to garderobiane nam pomogły, że zrobiły nam te kostiumy. Tak, że to rzeczywiście ona wpada i mówi schnell, schnell, czyli szybko, szybko,
szybko.
Tak, po niemiecku mówi do mnie. I w ciągu, nie wiem, tam 5 sekund to można sprawdzić na ekranie. Jesteśmy kompletnie nadzy. Czyli na wszystko, no, mamy jakieś 5 minut z wszystkiego, z rozebraniem się, kochaniem się i ubraniem, bo chłopak na dole mały czeka, Oskar. I dobrze, żeśmy to zagrali tak, jak zagraliśmy. I Schneider powiedział, dobrze, już mamy, nie robimy już trzeciego dubla czy coś. I wyszli wszyscy. I tu Angela golutka leży na mnie. Ja też jestem goły. Ona leży, jak Pan Bóg ją stworzył, na mnie też, jak Pan Bóg stworzył. I czuję, że tu żarty się skończyły, zaczęły się schody. I mówię do niej po angielsku, bo po niemiecku słabiutko mówiłem i mówię niestety, Angelo, za godzinę mam samolot do Warszawy. Ona tak westchnęła, powiedziała, Ischwerstein, czyli rozumiem. Zsunęła się ze mnie i bardzo zawstydzeni oboje już powoli ubieraliśmy plecami do siebie, ubieraliśmy się w nasze już prywatne wtedy ubrania. To bardzo piękne wspomnienie i scena była bardzo piękna, a myśmy byli bardzo zawstydzeni sobą i własnymi emocjami oczywiście.
No widzisz, trochę rozjaśniłam tym wspomnieniem.
Tak, nie, bo... Nie, nie, pięknie, że jest, że istnieje sztuka, bo to jest rzeczywiście odbicie od bardzo czasami ponurej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość naprawdę leży w naszych rękach. Sztukę można... Nie ma nigdy gwarancji, że coś się uda, że zrobimy wielkie przedstawienie czy wielki film. Natomiast tutaj od 4 czerwca 89 roku naprawdę wszystko jest w rękach naszego społeczeństwa. I to prawda, że Rosja fantastycznie, służby rosyjskie być może wybrały Trumpa Amerykanom, być może wybrały Brexit w Anglii, ale być może no nie mogą mieć służby obcego państwa takiego wpływu na wolne, demokratyczne, silne narody. To no nie można się temu poddać i należy z tym być oburzonym, z tym walczyć, artykułować. Czarne jest czarne, białe jest białe, a nie jak kiedyś nam prezes powiedział, że nikt nam nie będzie wmawiał, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Tak mu się, też mu się zdarzyło.
Freudowsko, tak.
Tak,
mówiliśmy o Jurku Hoffmanie, o trylogii.
Hoffman jest jak Greg Zorba, prywatnie. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz taki film.
Ale rzeczywiście,
który jest moim ukochanym moim bohaterem. Otóż Jurek Hoffman zawsze trochę taki był, ale w tej chwili patrzę na niego, ma już po 90 i jest no, kwintesencją właśnie siły, miłości do życia, do ludzi, do świata i też grzmi, zaciskają mu się pięści, gdy mówi o sytuacji politycznej w Polsce, ale przede wszystkim bije z niego radość, że żyje, że się czuje dobrze, że kocha świat i ludzi, a nie cierpi ludzi, którzy tak nie lubią tego świata i ludzi, jak to widzę. Widzę właśnie.
Daniel, a jakbyś tak na koniec właśnie, bo ja tak nawiązałam do Jurka ze względu na Sienkiewicza. Tak ku pokrzepieniu serc tak na koniec miał coś do naszych widzów powiedzieć.
Nie dajmy się. Nie daj. Nie, to jest motywacja każdego dnia. Że się budzę i nie to, że szklanka jest w połowie dla mnie pełna zawsze. Zawsze to, mimo że tak tyle gorzkich rzeczy tu padło z moich ust. To jest też prawda, ale dla mnie szklanka jest zawsze w połowie pełna. I wierzę, że jeśli nie ja, to ktoś inny. Patrzę na młodzież, patrzę na kobiety. Wczoraj widziałem wspaniały wywiad z Mają Ostaszewską. W Faktach po Faktach, prawda? I takich ludzi jest masę. Tylko niech uwierzą wreszcie, że to jest w naszych rękach, że tak jak Greg Zorba, no zatańczmy, bo takiej wspaniałej katastrofy nie widziałem i tańczą Zorbę na końcu. Taki jest Jurek Hoffman, taki jestem ja i chciałbym, żeby takich ludzi było jak najwięcej. Jest więcej. Jest więcej. Co to jest o granicę tych 30%? A to trzeba naprawdę wymieść i ukarać. O, niestety trzeba ukarać. To co ci ludzie od lat próbują i skutecznie nieraz robić z Polską. Trzeba ich pokonać i ukarać. I to nastąpi.
Takie mam do ciebie pytanie i tym bym chciała jednak zakończyć. Jakbyś dzisiaj miał powiedzieć młodym osobom, które na przykład nas oglądają, ale właśnie nie wchodzimy w politykę, w sztukę i że powinny zobaczyć jeden film, taki polski film, którym zagrałeś i który uważasz, że może nawet nie tyle dla ciebie jest najważniejszy, ale najważniejsze dla nich, żeby zobaczyli.
Nie zagrałem Greka Zorby, chociaż to jest mój ulubiony film, ale wydaje mi się, że większość filmów, jeden nie umiałbym nazwać jednego, ale we wszystkich filmach Andrzeja Wajdy, mimo całej często goryczy i surowości w ocenie historii i nas w tej historii, jest siła taka jak w naszych romantykach. Stąd słusznie w tej chwili już po jego śmierci już nikt się ze mnie nie stuka w głowę, że nazwałem go za jego życia bezpośrednim następcą Mickiewicza Słowackiego, Norwida Wyspiańskiego, że to jest, że obejrzenie jeszcze raz Wesela pana Tadeusza, patrząc na to, na wszystkie ułomności, bo ci wielcy romantycy pisali o naszych wadach, kółko, które widzimy na każdym kroku, ale bije z nich coś takiego, co zachwyciło do naszego społeczeństwa i narodu cały świat, czego symbolem oczywiście była nasza Solidarność. A należy z obrzydzeniem odwrócić głowę od żołnierza, który na jęczenie daj wody i wracaj do siebie. Widzieliśmy to. Wody mi daj. To się tylko śmieje, a gdy spada z muru, to patrzy na to dwóch żołnierzy i nie potrafią mu pomóc. To widziałem. To jest zaprzeczenie tego, co było w nas najpiękniejsze. Pod koniec lat 80., gdy 70., na początku lat 80. ta Solidarność, która potem się raptem w coś wspaniałego, ten właśnie nar. I o tym robił Wajda filmy też. I o tym ku pokrzepieniu serc inaczej mój przyjaciel Jurek Hoffman robił filmy z Sienkiewicza, że ciągle jest coś wielkiego i o tym jest, może to współcześni reżyserzy młodzi zauważą, nasz wspaniała Solidarność z narodem ukraińskim, która jest wzorem dla całego świata. I za to to społeczeństwo, które zrozumiało, że jest wielkim i wspaniałym narodem i ma bratni naród na zachód od jej granicy, który już nie mówi, a Lwów był kiedyś nasz, tylko mówi, bracia Ukraińcy, chodźcie, wyciągamy do was ręce. Może ktoś zrobi taki film, bo Polacy, których tak i potępiał i Mickiewicz, i Słowacki, i Norwid, i Sienkiewicz czasami, jednak mają w sobie coś pięknego i wspaniałego. I ja w to wierzę, że za chwilę nie tylko będzie w połowie pełna, tylko szklanka będzie pełna, że jeszcze tego się doczekamy.
O, i to jest po pokrzepieniu serca.
Ale jeszcze też bym zakończył,
że
wreszcie też tęsknię do tego, co tęsknił też poeta polski. A wiosną, niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczy. I to też nas trzyma przy życiu, że potrafimy, jak Greg Zorba, zobaczyć wiosnę.
A nie tylko jak Wiktor w Pannach z Wilka, tak, powiedzieć, lato się we mnie przełamało.
Tak, 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 tak.
Chociaż to uwielbiam. Bardzo dziękuję, Daniel. Mam nadzieję, że masz poczucie, że powiedziałeś wszystko, co chciałeś.
Nie,
powiedzieć?
Nie. Nie.
Ale to byśmy nie skończyli dzisiejszej rozmowy, pewno. Bardzo dziękuję. Miło było ci.
Do siebie. Zapraszam na moje przedstawienia.
Zapraszamy, proszę państwa. Dziękujemy za to, że oglądaliście. Jak zawsze czekamy na wasze komentarze. No i oczywiście sprawdzajcie przedstawienia, których gra nasz gość do teatru. Do zobaczenia.